Cześć, tutaj Hania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Niezła Historia. Dzisiaj będę opowiadać o tradycjach bożonarodzeniowych, których źródła możemy znaleźć tak naprawdę w rytuałach pogańskich. Będzie trochę o rytuałach słowiańskich, trochę o rytuałach starszych, rzymskich. Mam nadzieję, że te rzeczy, które dzisiaj Wam opowiem, będą Wam się podobały, zaciekawią Was, wprowadzą Was też w nieco świąteczną atmosferę. Zdaję sobie sprawę z tego, że dość późno wypuszczam ten podcast, ale no niestety, ostatnie 2 tygodnie przytłoczyła mnie trochę rzeczywistość i nie miałam czasu tego nagrywać. Niemniej jednak wracam do Was i mam nadzieję, że teraz już odcinki będą pojawiały się znacznie bardziej regularnie. No dobra, słuchajcie, więc przejdźmy do kwestii tak naprawdę, no może nie do końca, Bożego Narodzenia, a święta, które w tradycjach pogańskich odbywało się zawsze w okresie prześlenia zimowego, czyli mniej więcej w drugiej połowie grudnia. W chrześcijaństwie obchody Bożego Narodzenia pojawiają się po raz pierwszy tak naprawdę w IV wieku. Dla ówczesnych chrześcijan narodziny Chrystusa miały znaczenie tylko z uwagi na jakby jego genealogię dowodzącą tego, że jest Mesjaszem. Ale kluczowym wydarzeniem nie były wcale jego narodziny, a przecież ukrzyżowanie i śmierć, którą poniósł. I jak to się stało, że Boże Narodzenie nabrało aż takiego znaczenia, jakie ma dzisiaj? Mianowicie wraz z rodzącą się potęgą chrześcijaństwa trzeba było dokonać ekspansji na inne kultury, trzeba było je nawracać i sprawić, by one też przyjęły chrześcijaństwo. Natomiast niektóre z tych kultur przywiązane były bardziej do swoich tradycji odbywających się właśnie w prześlenie zimowe, tak jak wspomniałam. Trzeba było jakoś te święta ogarnąć i zaadaptować, przenieść na grunt chrześcijaństwa. Początkowo 6 stycznia była obchodzona Epifania, czyli objawienie pańskie kojarzone z chrztem Jezusa w Jordanie, co do dziś pozostało jedną z ważniejszych tradycji w prawosławiu. Ale, tak jak wspomniałam, pierwszy raz Boże Narodzenie pojawia się w IV wieku, ale już w VI wieku naszej ery staje się powszechnym świętem. W tamtych czasach w Rzymie obchodzono Saturnalia ku czci Saturna, Boga Urodzaju. Ale później większą popularność zyskiwały święta takie jak Sol Invictus, czyli święto niezwyciężonego słońca, czegoś, co miało cechy Apolla i Mitry. Zatem u podstaw Bożego Narodzenia leży kult słońca i urodzaju, co w chrześcijaństwo, no, zgrabnie wykorzystało. Jeżeli spojrzymy na to, co działo się wówczas w Polsce, to istniała wówczas tradycja szczodrych godów lub też szczodrej wieczerzy. I czym, że są te szczodre gody? Szczodre gody to moment, kiedy nadchodzi zwycięstwo światła nad ciemnością. Czyli po miesiącach ciemności dzień zaczyna być w końcu dłuższy od nocy. Według Słowian południowych i zachodnich dzień ten nachodził właśnie w okolicy prześlenia zimowego. Dzisiaj wiemy, że to jest 21 na 22 grudnia. Według wschodnich zaś data ta zaczynała się 6 stycznia. Natomiast sam ten dzień Słowianie południowi i zachodni obchodzili właśnie 24 grudnia, pi razy oko oczywiście. Szczodre gody w różnych kulturach noszą różne nazwy. Jedną z nich na terenach dzisiejszej Rosji była kolęda. Jeżeli spojrzymy na to pod kątem Słowian, to najważniejszym bóstwem, któremu oddawano w czasach słowiańskich cześć, był Veles, Bóg odpowiedzialny za m.in. magię, dobrostan, bogactwo, zwierzęta i Swarożyc. Jednym z takich zwyczajów szczodrogodowych, które zachowały się do dzisiaj, jest m.in. dzielenie, łamanie się chlebem, ale także wróżenie. Wróżenie z różnych rzeczy na temat przyszłego roku. Jednym z bardziej takich spopularyzowanych sposobów na wróżenie było ścielenie stołu słomą i sprawdzanie, komu ten rok przyniesie więcej przychylności na podstawie długości wyciągniętych słomek. Na polskich wsiach wróżono, jakie będą zbiory. Dziewczęta chciały się dowiedzieć, czy i skąd nadejdzie dla nich kawaler, natomiast panowie chcieli się dowiedzieć, czy znajdą w tym roku pannę. Zresztą nawet do dzisiaj trwa takie przekonanie, że to, co robimy w Wigilię, będzie działo się przez cały rok. Zwyczajem wigilijnym było także to, że nie wyrzucało się różnych obierków czy resztek do śmieci, bo wierzono, że to, co wyrzucamy w świecie doczesnym, rzeczywistym, w zaświatach może być skarbem. Więc jeżeli wyrzucimy dzisiaj coś, co jest nam niepotrzebne, to może okazać się odrzuceniem pewnych dóbr i szczęścia. Tak jak wspomniałam, na wsiach bawiono się także w to wyróżenie z źdźbeł słomy spod obrusa. No i takim dodatkowym jakby artefaktem z tym związanym była nie tylko długość słomki, ale także to, czy słomka była zielona, co miało przynosić szczęście, czy była uschnięta, co miało dawać pecha. Dodatkowo w tamtym czasie wierzono, że pierwsza osoba, która wstanie od stołu, ta pierwsza umrze. Gospodyni nie mogła zasiąść do stołu, dopóki nie podała wszystkich potraw, a jeśli stało się inaczej, no to mógł to być wielki pech dla całej rodziny. No i oczywiście, aby cały rytuał przebiegł pomyślnie, cała wieczerza, cały ten obrządek musiał przebiec bez żadnych zakłóceń. W słowiańskiej tradycji swego czasu pojawiał się także turoń, czyli można powiedzieć taka bestia, która przypominała trochę kozła. Najczęściej przebierał się za nią mężczyzna, nakrywając się taką płachtą ze skóry i maską z pyskiem byka. No i on czasami nawet dzisiaj pojawia się jeszcze w tradycjach bożonarodzeniowych lub wielkanocnych. Turoń miał symbolizować odrodzenie się ziemi. Było to stworzenie złośliwe, zjedliwe, no i najczęściej robiło psikusy kobietom. Również w tamtym czasie pojawiały się prezenty, robiło się je głównie dzieciom, były to jakieś drobne rzeczy. Z tego czasu także wywodzą się pierogi, czy też takie wypieki nazywane szczodrakami, które sobie wzajemnie rozdawano. I co warto zaznaczyć, właśnie wtedy, w czasie tych szczodrych godów, na ziemie pogańskie wkracza chrześcijaństwo. Jedyny zwyczaj, którego chrześcijaństwo nie wykorzystało z prześlenia zimowego, to palenia ognisk na cmentarzach. Oczywiście ten zwyczaj znamy dzisiaj jako wszystkich świętych, czyli trochę w innym terminie się to odbywa. Nie wykorzystano tego aspektu szczodrych godów, czyli momentu przejściowego, kiedy właśnie zachodziło stare słońce i wschodziło nowe, jako symbolu właśnie odrodzenia, gdyż chrześcijaństwo to święto włożyło właśnie na wszystkich świętych. Jeśli chodzi o szczodre gody, było to faktycznie trochę takie święto duchów, święto zmarłych. Dzień, w którym następował przełom zmiany lat. I wówczas ówcześni poganie zapraszali dusze zmarłych do swoich domów. W tradycji chrześcijańskiej zostało to zaadaptowane w pewien sposób. Bardzo często podczas Wigilii pojawiał się przy stole taki snop siana, który znajdował się najczęściej w rogu domostwa. Był nazywany diduchem. Dzisiaj diduch trochę ewoluował, już nie jest snopem siana. Znamy to bardziej jako nakrycie dla niespodziewanego gościa. Taki dodatkowy talerz dla przypadkowego gościa w kulturze tradycyjnej rozumiany był jako miejsce dla przybysza z zaświatów. I ten wędrowiec, ten przybysz, mógł być każdym. Mógł być także aniołem, ale przede wszystkim jednak chodziło tutaj o zmarłych przodków. Zapalone światła, czy to świece, miały wskazywać duszom drogę do przygotowanego dla nich stołu, do potraw z grzybów, ziaren, czy z ich ulubionego maku, takich jak kutia czy makowiec. Co więcej, w tamtym czasie nie wylewano wody bez zapowiedzi, czy też nie używano noży, by nie oblać albo nie skaleczyć takiej pałętającej się gdzieś po domostwie duszy. Był to okres, kiedy dokonywano różnych obrzędów. Między innymi zaczerpnięto od Germanów zwyczaj Rauchnachte, czyli takiej wiary w to, że w okresie przesilenia nie wolno robić nic głośno, bo po ziemi krążą te dusze, duchy zmarłych i nie wolno ich denerwować. Złamanie tych zakazów mogło być niebezpieczne dla życia, bo na przykład gotowanie fasoli mogło spowodować rychłą śmierć. Zresztą, jeśli czytaliście Dziady Mickiewicza, no to właśnie dziady to ci przodkowie, którym cześć oddaje się w czasie szczodrych godów, czy też przy szczodrej wieczerzy. Tradycje chrześcijańskie wywodzą się z tradycji naszych pogańskich przodków. Samo wyrażenie szczodre gody pochodzi z języka prasłowiańskiego, gdzie god oznacza rok. Na przestrzeni lat to słowo god zmieniło swoje znaczenie i dzisiaj bardziej oznacza coś godnego, mającego wartość. Jeśli chodzi o takie pozostałości pogańskich wierzeń, to najwięcej ich widać tak naprawdę po tym, co możemy znaleźć na wigilijnym stole. Po stawianych na stole 12 daniach, z których duża ich część wywodzi się z dawnych uroczystości stypowych, czyli właśnie tych pogrzebowych, czy też związanych z żegnaniem się, czy też witaniem ze zmarłymi. Najlepszym przykładem dawnego dania zadusznego, które z czasem dobrze zadomowiło się na wigilijnym stole, jest kutia, czyli potrawa zrobiona z pszenicy, miodu, słodu, maku, orzechów czy bakali i rodzynek. W tradycji słowiańskiej no, podawało się to kutie właśnie zawsze jako taką bogatą potrawę z wieloma dodatkami, co miało zwiastować i zapowiadać urodzaj i dostatek na następny rok. Potrawę tę zanoszono także na groby bliskich. Część składników, które ofiarowano także na grobach i grobowcach, czyli takich rzeczy jak bób, pszenica, owoce, groch, miód, mak, stały się elementami wigilijnych dań. No i tutaj mamy tak uszka, wypieki jakieś, makowce. Podobnie jak grzyby, podobnie jak ozdoby wigilijne, takie jak podłaźniczka, podobnie jak owoce lasu, które pozwalały udobruchać leśne demony, takie jak leszy. Jeżeli oglądaliście Wiedźmina, to doskonale wiecie, czym jest leszy. W każdym razie chodziło o udobruchanie leśnych stworów żyjących w gęstwinie lasu. Dzisiejszy zwyczaj 12 potraw wigilijnych to oczywiście nic innego jak dziękczynienie za zbiory. 12, dlatego że mamy 12 miesięcy, no i trzeba było podziękować bóstwom, demonom, duchom za cały rok, czyli za wszystkie 12 miesięcy. Z tej okazji warto wspomnieć, że zwyczaj ten do Polski powrócił dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej na wsiach unikano dwunastki ze względu na to, że parzysta liczba dań mogła przynieść nieurodzaj w nadchodzącym okresie. Ta symboliczna liczba 12 też określała 12 wieczorów, przez które się świętowało. Jednym z najbardziej kluczowych elementów pogaństwa było to, że uczta wigilijna musi być sowita i szczodra. No i oczywiście tradycyjnie dawniej trzeba było się bardzo sowicie najeść, aby wesprzeć słońce w starciu z siłami ciemności. Mam pewne wyobrażenie na ten temat, jak to działa, ale pozwolicie, że nie będę się tym z wami dzielić. Naturalnie chrześcijańskie duchowieństwo nie było w stanie pozbyć się całkowicie tych zwyczajów pogańskich, no i w związku z tym musieli je adaptować. Zaczęto więc przemycać do kolęd czy pieśni, które były wówczas śpiewane przez pogan, motywy chrześcijańskie o narodzinach Jezusa. Pojawiły się także inne zwyczaje prostego ludu, takie jak obdarowywanie się prezentami czy ubieranie choinki, o czym jeszcze opowiem. Co zaś stało się z alkoholem i orgiami, czyli nieodzownymi elementami świąt płodności? No, one zostały akurat wyparte i ograniczone do pewnych takich aspektów, nazwijmy je, symbolicznych. Dawniej wierzono, że na przykład w Polsce wierzono, że uderzona rózgą kobieta w Wigilię nie zajdzie w ciążę w przyszłym roku. Było to dosyć specyficzne. Na Bałkanach jeszcze do niedawna w Boże Narodzenie, no jeszcze 100 lat temu, ale to się działo, w Boże Narodzenie chłopcy biegali po wsi z doczepionym drewnianym fallusem i wyciągali dziewczęta z domów i imitowali stosunek seksualny. Także takie dziwne zwyczaje, owszem, też panowały na Bałkanach, w tradycji bałkańskiej. Jednak takim najbardziej kultywowanym do dziś zwyczajem jest ten rytuał, tradycja dawania sobie prezentów. Jego bezpośrednich korzeni najczęściej można doszukiwać się w Saturnaliach rzymskich, czyli w tym, że dawano sobie prezenty właśnie z okazji świąt urodzaju. Uważa się też, że nie przez przypadek do dzieci przychodzi święty Mikołaj, czyli jeden z najbardziej zagadkowych świętych chrześcijańskich. Zakłada się, że w świecie słowiańskim zastąpił on właśnie Welesa bądź Sforożyca, czyli bóstwa magii związanego z ziemią i ze światami. Natomiast u Germanów i ludów nordyckich Odyna. No i można powiedzieć, że ten wspaniały, rozdający prezenty i drogocenne rzeczy święte doskonale pasował do tej roli. Jednak rozkładając bożonarodzeniową obrzędowość na części pierwsze, nie da się ominąć jej najważniejszego dzisiaj symbolu, czyli choinki. Na temat tego, skąd się wzięła, dlaczego i jak powstała, jest mnóstwo różnych założeń i teorii. Niektórzy uważają, że jest to axis mundi, czyli pępek świata, który ułatwia duszom dotarcie z zaświatów do naszych domów. Jeszcze inni przenoszą tutaj symbolikę rajskiego drzewa wiadomości dobrego i złego. No ale wśród niektórych interpretatorów jest także teoria germańskiego Yggdrasila, czyli drzewa mądrości. No i ta teoria jest swoją drogą dosyć ciekawa, bo na Yggdrasilu bowiem powiesił się Odyn i ta interpretacja jest naprawdę bardzo brutalna, bo Germanie co roku w czasie święta Jule, czyli właśnie Bożego Narodzenia, wieszali na drzewach ofiary ku czci swego Boga, zakładając, że Yggdrasil jest symbolem bożonarodzeniowej, pierwowzorem bożonarodzeniowej choinki, no to wisielce na tych drzewach dzisiaj są naszymi bombkami. Więc dosyć okrutnie bym powiedziała. Najczęściej jednak w zielonym w zimie drzewku widzimy odradzające się życie i płodność. Choinka pojawiła się w Niemczech w XVI wieku, a do Polski trafiła dopiero w XIX wieku. Jednak zanim wstawiliśmy ją do domów, mieliśmy już jej pewną namiastkę w postaci wspomnianych diduchów, czyli snopów zboża. Jeszcze w międzyczasie pojawiła się zupełnie inna celtycka tradycja, czyli wieszanie wiecznie zielonej jemioły. I ten zwyczaj trafił do Polski jeszcze później, ale nie z Anglii czy z Irlandii, jak można się tego spodziewać, a dokonał swoistej wolty po całym świecie i wrócił do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Innym jeszcze ekwiwalentem choinki w Polsce była podłaźniczka lub podłaźnik, czyli taka część sosny, jodły lub świerku, która była zawieszana pod sufitem i była przyozdabiana jabłkami, orzechami, świeczkami i różnymi ciasteczkami oraz łańcuchami. No i tutaj znów gospodarz domu, kiedy chciał udobruchać te niebezpieczne leśne dziwa, leśne demony, mógł ozdobić właśnie dom takimi gałęziami tych sosen, jodeł czy świerków. Wybierał się do lasu, takiej wtedy, można powiedzieć, niedostępnej, magicznej strefy, nad którą nie miał kontroli. I wszystko robił po to, by właśnie ściąć czubek lub dorodną gałąź wybranego iglaka. No i następnie przynosił to do domu. To stawało się jakby takim oczywistym symbolem odradzającego się życia. Tutaj także duże znaczenie ma symbolika ozdób, dlatego że wierzono, że na przykład łańcuch symbolizował więzi rodzinne, świeczki chroniły przed mrocznymi siłami, orzechy dawały bogactwo i siłę witalne, jabłka zapewniały zdrowie i urodę, no i wypieki czy jakieś ciasteczka dawały dostatek. Z czasem jednak ta podłaźniczka, podłaźnik zostały zastąpione choinką, jabłka zamienione w bombki, później pojawiły się jeszcze lampki elektryczne, później pojawiły się jakieś inne ozdoby, no i ta symbolika została zatracona. Na pewno zastanawiacie się, jak to jest, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, chociaż ja nigdy tego nie słyszałam, ale podobno tak jest, tak mi się wmawiało kiedyś. Więc jak to jest, skąd się wziął ta wiara w to, że zwierzęta przemawiają ludzkim głosem w okresie Wigilii? Jest to właśnie związane z utrwaloną w kulturze pogańską koncepcją duszy, która w świecie pogańskim, jeżeli chodzi o duszę człowieka i o duszę zwierzęcia, nie różni się od siebie tak bardzo. Mają bardzo pokrewne, że tak powiem, możliwości. Nie ma tak jak w chrześcijaństwie, że zwierzęta duszy nie mają. Zwierzęta w pogaństwie dusze mają i również po śmierci trafiają do zaświatów. W czasie tego świątecznego ucztowania dusze zmarłych otrzymują możliwość ponownego obcowania ze swoimi bliskimi i tak jak dusze zmarłych mogą dołączyć do stołu właśnie jako ci niezapowiedziani goście, tak zwierzęta mogą być pośrednikami w przekazywaniu słowa od takiej powracającej duszy. Dawniej też wierzono, że właściwie takie podejście wiązało się z powszechnym wśród Słowian szacunkiem do zwierząt, które ceniono nie za mięso, a właśnie za ich takie właściwości obronne, czy też towarzystwo. I kiedy dzisiaj współcześni rekonstruktorzy kuchni słowiańskiej zwracają uwagę na składniki tej słowiańskiej kuchni, to widzą, że Słowianie w ciągu roku jedli względnie niewiele mięsa. W zasadzie mięso pojawiało się tylko na uczty wyłącznie okazyjnie, z okazji świąt właśnie, czy jakichś ważnych uroczystości. Można dzisiaj odnieść wrażenie, że Boże Narodzenie to taki religijno-kulturowy miszmasz, i pod spodem jest jakaś taka ogólna idea, która znana jest w większości religii, czyli przekonanie, że właśnie trzeba skończyć ten rok i zacząć nowy rok. Chrześcijanie akurat nie mieli wyboru. Musieli narodziny swojego Zbawiciela wpasować w to prastare święto, a ich idee wkomponowały się, no można powiedzieć, idealnie w tradycje, między innymi na przykład w tradycję jasełek. I to właśnie ta plastyczność chrześcijaństwa zadecydowała w pewnym sensie o jego zwycięstwie. I nawet jeśli z punktu teologicznego Wielkanoc ma większe znaczenie, to to, co kryje się pod Bożym Narodzeniem, ma znacznie potężniejszy wymiar, jeśli spojrzymy chociażby to, gdzie jest obchodzone. I to właśnie dlatego osobom niewierzącym łatwiej jest w pewnym sensie zrozumieć i zaakceptować to, co wynika z rytuałów wigilijnych, bożonarodzeniowych, aniżeli mocno osadzone w kontekście religijnym, kościelnym rytuały wielkanocne. To na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś rzeczy, które chcielibyście dodać, podzielić się czymś, to dawajcie znać. Możecie pisać na mój adres mailowy, który zamieszczam w opisie tego podcastu, tego odcinka. No i do usłyszenia już po świętach. Pa!